Większość aplikacji, z którymi pracowałem, to były monolity. I większość z nich miała także jakieś moduły. Ale czy były to modularne monolity? I czym tak naprawdę jest ten modularny monolit? I czy ty w ogóle go potrzebujesz? Cześć, ja nazywam się Mateusz Dąbrowski i witam cię w kolejnym vlogu na moim kanale. Przypominam, że vlogi można oglądać także na playliście, którą gdzieś tutaj podlinkuję, jeśli chcesz zajrzeć do poprzednich vlogów. Także mojego vloga można słuchać na platformach podcastowych takich jak Spotify i Apple Podcast, i także Google Podcast i innych popularnych platformach podcastowych. Więc serdecznie też zapraszam cię do słuchania mojego vloga. A jeśli oglądasz mojego vloga na YouTubie kolejny raz, to zachęcam cię do zasubskrybowania mojego kanału. Jeśli tego nie robisz, to pomoże mi rozwijać ten kanał i przygotowywać jeszcze więcej wartościowych treści. A dzisiaj porozmawiamy sobie o monolitach, modularnych monolitach i tym wszystkim, z czym to się wiąże, a zwłaszcza o problemach, które wiążą się z monolitami. Więc zacznę od tego, czym w ogóle jest monolit. Monolit to pojedyncza aplikacja, którą możemy odpalić gdzieś na jakimś serwerze, na jakimś środowisku albo na jakimś urządzeniu. I jest to przede wszystkim aplikacja nierozproszona, więc nie składa się z kilku aplikacji, tylko jest to pojedyncza aplikacja. Monolity mogą korzystać z web serwisów restowych albo jakichś innych, ale te web serwisy nie stanowią, tak jakby nie są krytyczne do działania tej aplikacji. Dają zwykle jakieś dodatkowe funkcjonalności w tej aplikacji. Monolity można też spotkać w mikroserwisach. Mikroserwisy to zwykle zbiór różnych aplikacji i część z tych aplikacji można rozpatrywać jakie takie zwykłe monolity, bo na przykład nie korzystają one z innych web serwisów, a same po prostu wystawiają jakieś dane dla innych mikroserwisów, więc można je rozpatrywać jako takie monolity. I gdzie tutaj ukryty jest problem? Bo jeśli mówimy o monolitach, to mówimy zwykle w kontekście jakichś problemów. Niestety monolity są okryte trochę złą sławą, wiążą się z nimi różnego rodzaju problemy. I dzisiaj też porozmawiamy sobie o tych problemach. Monolity zwykle to aplikacje, które są rozwijane dosyć szybko i bardzo szybko rosną. I z tego wzrostu też bierze się bardzo dużo problemów. I często łatwo jest przeoczyć moment, w którym w monolicie tworzy się duży bałagan, w którym jest bardzo dużo kodu i tego kodu bardzo dużo przybywa też z każdym dniem. I często też łatwo przegapić moment, w którym taki monolit powinien zostać podzielony na mniejsze aplikacje działające gdzieś tam w chmurze i funkcjonujące bardziej jako osobny mikroserwis. I jednym z takich problemów jest duża ilość kodu. Duża ilość kodu, który ciągle powstaje, duża ilość nowego kodu, ale także duża ilość starego kodu, który często nie jest w odpowiedni sposób refaktorowany albo nie jest w ogóle refaktorowany. Często też się tak zdarza, że przy tworzeniu nowych funkcjonalności, które często zastępują jakieś już istniejące stare funkcjonalności, ten stary kod w takim monolicie nie jest usuwany. Często programiści myślą sobie, że okej, ten kod może mi się przydać, może część z tego kodu kiedyś mi się przydać, więc go zostawię, albo też po prostu programiści boją się usuwać jakąś dużą ilość kodu, bo być może ten kod się przyda, bo być może będzie komuś potrzebny, bo być może nie powinni, nie wiedzą tego i często zostawiają taki kod. I ten kod potrafi zostawiać w takim monolicie na lata, a jest on zupełnie nieużywany, zupełnie niepotrzebny i powinien zostać usunięty przy pierwszej możliwej okazji, czyli na przykład przy wprowadzeniu nowej funkcjonalności, która zastępuje tą starą. Kolejnym takim problemem, który często jest związany z monolitem, jest kod bardzo niskiej jakości. Wiadomo, że gdy powstaje dużo kodu, gdy mamy też trochę starego kodu, gdy nie refakturujemy nowego kodu, no to ten kod nowy, który powstaje w takim trochę bałaganiarskim otoczeniu, też staje się trochę taki bałaganiarski, tak jakby jakaś zaraza po prostu go zjadała. I mając w projekcie dużo kodu słabej jakości, ciężko jest po prostu nowy kod utrzymywać w dobrej jakości, ponieważ pewne rzeczy, które są w starym kodzie, musimy używać w nowym kodzie. Więc trudno jest uniknąć pewnych problemów w takim środowisku. Kolejny problem związany też z kodem w monolicie to to, że ten kod jest bardzo splątany. Często jest też nazywany makaronem albo spaghetti, ponieważ gdy jest duża ilość kodu, ciężko jest, zwłaszcza mniej doświadczonym programistom, zachować pewne granice, czy to pakietu, czy to danego modułu. Jeśli jakiś moduł istnieje, tylko po prostu robią coś tak, żeby to było zrobione. I często jest tak, że nie ma w zespole doświadczonych programistów, którzy mogliby wytłumaczyć tym mniej doświadczonym, że pewnych rzeczy nie powinni robić, że nie powinni w jednym module używać innych klas, które są tak jakby wewnętrzną częścią innego modułu. Stąd biorą się różne niepotrzebne powiązania, powiązania pomiędzy różnymi komponentami, powiązania pomiędzy różnymi pakietami, różnymi modułami. Często jest tak, że jedna klasa zaciąga w zależności z 10 innych pakietów czy 10 innych modułów. Kolejne klasy mają też tak jakby dużą ilość różnych powiązań i ciężko jest tak naprawdę taki kod, czy to rozwijać, czy refaktorować, czy dokładać kolejne nowe funkcjonalności do takiego kodu. Też często w takim splątanym kodzie powstają zależności cykliczne, czyli moduł A zależy od modułu B i moduł B zależy od modułu A. Albo trochę bardziej rozbudowane zależności, moduł A zależy od modułu B, moduł B zależy od modułu C, a moduł C z kolei zależy od modułu A. I tak samo w przypadku zależności cyklicznych też ciężko jest rozwijać taki kod i refaktorować go, nie mówiąc już o podziale tego kodu. Kolejnym problemem takich aplikacji monolitycznych jest to, że przy dużej ilości kodu też te projekty bardzo wolno się budują. I ta duża ilość kodu w takich projektach jest często takim sygnałem, że ten projekt powinien zostać w jakiś sposób podzielony, być może powinny zostać wydzielone mikroserwisy i zmieniana architektury z monolitycznej na architekturę mikroserwisu. Ale w takiej sytuacji podział takiego słabo bardzo zrobionego, słabo napisanego monolitu, gdzie jest zwłaszcza dużo zależności pomiędzy modułami, pomiędzy pakietami, pomiędzy różnymi komponentami, gdzie są zależności cykliczne. Podział takiego monolitu jest bardzo trudny i bardzo czasochłonny i bez jakichś głębszych refaktoringów trudno jest go w ogóle przeprowadzić. Więc mamy kiepsko zrobiony monolit i chcemy z tego kiepsko zrobionego monolitu przejść do super zrobionych mikroserwisów. No ale nie jest to takie proste, więc ktoś kiedyś wymyślił, że żeby przejść od słabego monolitu do świetnych mikroserwisów, potrzebujemy czegoś pomiędzy. I tym czymś pomiędzy jest ten mityczny, modularny monolit. Monolit, który ma moduły, ale nie tylko ma moduły. Te moduły są bardzo od siebie niezależne, są takimi pojedynczymi mikroserwisami wewnątrz monolitu. Tak to przynajmniej niektórzy opisują. Ale jakie problemy monolitu rozwiązuje modularny monolit? I czy w ogóle rozwiązuje jakieś problemy? Zacznijmy od tego, że wprowadza moduły. No nie do końca. Moduły możemy mieć w zasadzie w każdej aplikacji. Czy to będziemy modułami nazywali jakieś pakiety z konkretnymi funkcjonalnościami, czy będą to moduły w rozumieniu modułów Mavena czy modułów Gradle'owych, to możemy te moduły mieć w zasadzie w każdym monolicie. I tak jak mówiłem we wstępie, większość monolitów, na których pracowałem, miała jakieś moduły i były to zwykle moduły Mavenowe albo moduły właśnie Gradle'owe. Natomiast modularny monolit nie wprowadza tych modułów, bo one zwykle już są. Czy zmniejsza ilość kodu? No też nie do końca. W zasadzie kod, który mamy, może być ten sam albo po prostu będziemy musieli go trochę zrefaktorować, ale to w zasadzie też możemy zrobić w każdej aplikacji monolitycznej. Możemy refaktorować kod, możemy usuwać stary, niepotrzebny kod, możemy wszystkie te rzeczy robić w każdym monolicie, więc modularny monolit też tutaj nie pomaga. Czy poprawia jakość kodu? Tutaj w zasadzie też nie. Sam modularny monolit nie wprowadza jakichś specjalnych reguł, które pomagają tutaj rozwinąć ten problem jakości kodu. To bardziej kwestia szkolenia programistów albo samoszkolenia, uczenia się nowych technik, uczenia się technik, które poprawiają jakość kodu i tych wszystkich rzeczy, które w tym pomagają. Więc modularny monolit też nie rozwiązuje tego problemu. Czy modularny monolit sprawia, że kod jest mniej powiązany ze sobą? To w zasadzie kwestia taka sama jak w poprzednich przypadkach, że możemy równie dobrze wprowadzić te wszystkie rzeczy tak jakby w normalnym monolicie, nie nazywając go modularnym monolitem. W zasadzie każdy monolit może być tym monolitem modularnym. Więc wychodzi trochę na to, że modularny monolit jest tylko takim synonimem do dobrze zrobionego monolitu. I tak trochę chyba z tym jest, natomiast dobrze zrobiony monolit po prostu trochę funkcjonuje w świecie IT jako taki właśnie modularny monolit. Więc generalnie problem monolitów zwykle jest to, że jest bardzo dużo kodu i programiści często po prostu nie nadążają za tymi zmianami. Też ciężko jest im ogarniać ciągle zmieniające się środowisko i ilość kodu, która przyrasta. Często też programiści nie mają wystarczającego doświadczenia, żeby duże i szybko rozwijające się aplikacje robić we właściwy sposób. Więc generalnie modularny monolit tak naprawdę kładzie nacisk na wszystkie techniki, które eliminują wszystkie problemy, które są związane z monolitem, czyli splątany kod. Skupiamy się bardziej na tym, żeby każdy moduł był osobną całością, żeby miał zdefiniowane jak najlepiej granice, żeby punkty styku z innymi modułami były takimi punktami, które można łatwo zrefaktorować, żeby w jednym module klasy, które są nam potrzebne z innym module, nie były bardzo sprzężone, żeby były po prostu tylko połączone przez interfejsy. I później takie interfejsy możemy przy wydzielaniu na mikroserwisy na przykład, możemy je bardzo łatwo zastąpić już komunikacją po HTTP. Musimy pilnować tutaj tych właśnie granic. I na to kładzie nacisk modularny monolit, żeby moduły były osobnymi całościami i były jak najlepiej zrobione, ale tak naprawdę to wszystko można osiągnąć w każdej aplikacji monolitycznej, czy jest to aplikacja typowego monolitu, czy jest to też aplikacja, która jest częścią mikroserwisów, bo mikroserwisy też, gdy powstają, też nie jest powiedziane, nie jest określone, czy ten mikroserwis do końca zostanie taki, jak jest. W mikroserwisach możemy mieć taką sytuację, że będziemy mieli jedną aplikację, która będzie się bardziej rozrastała niż inne i być może ją też trzeba będzie jeszcze raz podzielić, więc tam też te moduły i robienie ich w odpowiedni sposób będzie miało duże znaczenie. Rzadko się zdarza, że budując projekt od początku, od razu skupiamy się na tym, żeby go zrobić w taki sposób, żeby kiedyś być może można go podzielić na mikroserwisy, bo gdy tworzymy jakiś projekt, to tak naprawdę nie wiemy, czy będziemy go kiedyś dzielić, czy on pozostanie już taki, jak jest, czy będzie się rozrastał w nieskończoność i po prostu nikt nigdy nie podejmie decyzji, że musimy go podzielić. Więc czy można osiągnąć dobrze zrobiony monolit od samego początku? Oczywiście można, trzeba po prostu odpowiednio definiować moduły, tak jak już mówiłem, skupiać się na tym, żeby miały odpowiednio wyznaczone granice, żeby te punkty styku były odpowiednio zdefiniowane. Trzeba w tych punktach styku używać po prostu mapowania na wewnętrzny model danego modułu, tak żeby model z innych modułów nie oddziaływał na całe inne moduły, żeby nie wiązał nam zbytnio modułów czy komponentów między sobą. Ale trzeba zadać pytanie, czy warto to robić od początku i jakie korzyści nam to daje. Czy wiedząc, że nasz projekt nigdy na przykład nie będzie podzielony na mikroserwisy, warto dbać o to, żeby moduły były odpowiednio zrobione. Oczywiście tak, warto pisać te aplikacje monolityczne w taki sposób, żeby były jak najlepiej zrobione. Nie dlatego, że tak trzeba, czy takie powinny być zasady, czy ktoś sobie tak wymyślił, tylko dlatego, że dla Ciebie będzie to najbardziej wygodne. Ponieważ jeśli masz w miarę ogarnięty kod, jeśli moduły czy różne komponenty nie są zbytnio ze sobą powiązane, to w takiej aplikacji pracuje się o wiele łatwiej niż w takiej aplikacji monolitycznej, gdzie po prostu jest makaron, gdzie jest dużo starego kodu, dużo niepotrzebnego kodu, gdzie nikt nie robi refaktoringu, bo nie ma na to czasu, bo szkoda czasu, bo można to tak zostawić i niech to sobie działa. To oczywiście w takiej aplikacji, która jest od początku robiona tak jak trzeba, z myślą o dobrych praktykach, pracuje się po prostu dużo łatwiej i dużo spokojniej i dużo mniej rzeczy nas zaskakuje. Mamy bardzo mało takich sytuacji, że nagle nam coś wybucha. Natomiast w aplikacji, gdzie jest bałagan, takich sytuacji jest po prostu bardzo, bardzo dużo i przede wszystkim bardzo trudno takie sytuacje się naprawia czy poprawia błędy związane z tymi sytuacjami. Często niestety jest tak, że te problemy monolitu wiążą się z tym, że w zespole po prostu brakuje lidera. Lidera, który by wprowadził dobre praktyki, który by wytłumaczył innym, dlaczego tak trzeba robić, dlaczego trzeba trzymać się pewnych zasad i jak one funkcjonują i co nam dają. I generalnie, gdy jesteś w takim zespole, gdzie brakuje tego lidera, gdzie nie ma tych dobrych praktyk, to pozostaje Ci po prostu uczenie się na własną rękę, rozwijanie się i wprowadzanie tych dobrych praktyk na co dzień do projektu. Być może też tłumaczenie kolegom albo uczenie swoich kolegów, jak pewne rzeczy powinny być zrobione i dlaczego powinny być tak zrobione i jakie to Wam daje korzyści. Więc możesz dać znać w komentarzach, jak wygląda Twój monolit, czy jest tam bałagan, czy brakuje tam dobrych praktyk, czy może jednak te monolity z roku na rok wyglądają coraz lepiej, bo też wiedza o dobrych praktykach jest coraz powszechniejsza i coraz szerzej stosowana. A w tym vlogu to już wszystko. Dzięki, zapraszam jak zwykle do subskrybowania, zostawienia łapki w górę, podzielenia się swoją opinią w komentarzu. Dzięki i do zobaczenia w następnym materiale.